Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
Zgodnie z zapowiedzią w studiu obok jest dziś z nami pan Marcin Zarzecki, prezes Polskiej Fundacji Narodowej. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Panie prezesie, zaczniemy od wydarzenia, które dziś połączy wielu Polaków i myślę, że pan wie, co mam na myśli.
Jak rozumiem, mówimy o wielkim naszym kampanijnym wydarzeniu.
Ale miałam na myśli też mecz Polska-Austria.
Świetnie, jestem skoncentrowany całkowicie na swoich zobowiązaniach i zadaniach, tak. Ale mecz bezsprzecznie pełni tę samą rolę, o której chciałbym mi opowiadać w zakresie kampanii.
Czyli budzenie tożsamości narodowej, prawda?
Tak, i to przypuszczam, że bardziej efektywnie, emocjonalnie, silniej, bardziej włączająco, ale ufamy, że nasza kampania z kolei ma charakter bardziej globalny.
Będziemy mówić o meczu, będziemy mówić o kampanii. Jaki wynik, panie prezesie, pan dzisiaj stawia?
Ja zawsze jestem optymistą. Zakładam oczywiście po pierwsze zwycięstwo. Jeżeli chciałbym i miałbym skwantyfikować to zwycięstwo, tak? to oczywiście. 3-2 dla nas.
No dobrze. Austriacy, bójcie się. Podziela pan opinię, że zwycięstwa polskich sportowców, ich zmagania podkreślają właśnie rolę tożsamości narodowej, że my bardzo tego potrzebujemy.
Oczywiście, że tak. Z tego też względu Polska Fundacja Narodowa realizuje projekt Team 100, w ramach którego 250 lekkoatletów jest finansowanych między innymi przez Polską Fundację Narodową. To są lekkoatleci, w tym 21 paraolimpijczyków, którzy przynieśli nam ponad 327 medali już.
Tak, gratuluję im raz jeszcze serdecznie i gorąco. Już ponad tydzień temu w Warszawie miały miejsce obchody związane z rocznicą wybuchu II wojny światowej. Jak pan je ocenia?
Oczywiście doceniam ich profesjonalizm. Doceniam, że to, że miały w zamyśle zglobalizowanie całego przedsięwzięcia i całej idei, to znaczy wykroczyły ponad pewne horyzonty zdarzeń. To nie było tylko wewnętrzne świętowanie ważnego z polskiej perspektywy, z perspektywy każdego z Polaków, wydarzenia historycznego, które ma swoje konsekwencje po dziś dzień, zarówno demograficzne, jak i kulturowe, polityczne, ekonomiczne, ale to przede wszystkim chodziło o to w tychże obchodach, i to było zauważalne, że próbowano przedyskutować całą sprawę, wprowadzić pewne wątki do narracji o charakterze międzynarodowym. I to należy uznać za wielki sukces całego projektu.
Kogo według pana na tych obchodach zabrakło w Warszawie? Najbardziej zabrakło. O.
Trudne pytanie. Wydaje mi się, że bez wątpienia o wiele większą moc przekonywania, zwłaszcza jeżeli chodzi o kraje anglosaskie, zwłaszcza jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, miałyby obchody, gdyby jednak uczestniczył w nich bezpośrednio Donald Trump, co jest oczywiste z perspektywy każdego modelu komunikacyjnego. To znaczy taka postać, która jest najbardziej rozpoznawana na świecie w zakresie działań politycznych, przywódca olbrzymiego państwa, kraju, potęgi gospodarczej, prowadzące Pax Americana. To oczywiście jednocześnie osoba, która jest referencją dla wszystkich innych przywódców, a więc jego obecność na obchodach by je uświetniła.
Przypomnijmy, wracamy do kampanii. Najbardziej wpływowe tytuły prasowe świata w swoich wydaniach weekendowych opublikowały dodatki o historii II wojny światowej z perspektywy Polski. Wydania ukazały się w dniach 30 dzień sierpnia, 1 dzień września. Przypomnijmy, okładki gazet to przedruki oryginałów z 1 września 1939 roku. Panie prezesie, kto wspierał Polską Fundację Narodową w tej kampanii, w tym pomyśle?
Polska Fundacja Narodowa zrealizowała to przedsięwzięcie naprawdę bardzo duże pod kątem zakresu dotarcia do audytorium międzynarodowego. Mówimy tutaj o kilkudziesięciomilionowym audytorium na terenie Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. To jest akcja, która nie ma sobie żadnych analogicznych, jeżeli sobie analizę wsteczną dokonamy, względem siebie. Natomiast w tej akcji wspierał Polską Fundację Narodową, Instytut Nowych Mediów. razem, wykorzystując synergię naszych sił, naszego usieciowienia, przeprowadziliśmy projekt, który rzeczywiście, jak pani redaktor zauważyła, objął najważniejsze opiniotwórcze periodyki światowe, w tym Die Welt, w tym oczywiście Washington Post, Chicago Tribune, w tym oczywiście Le Figaro, L'Opinion, Le Soir, także El Mundo. A więc, szanowni państwo, takie, które naprawdę towarzyszą obywatelom Unii Europejskiej na co dzień, a my jeszcze dodatkowo postanowiliśmy dotrzeć do audytorium weekendowego, to znaczy w prime time wykupiliśmy także i możliwość opublikowania tych stron z 1 września 1939 roku.
Czyli mówimy tutaj, można powiedzieć, o liderach międzynarodowej opinii publicznej. Panie prezesie, czy znamy już pierwsze reakcje prasy zagranicznej?
Znamy, ale pragnę jeszcze powiedzieć, że naszym zobowiązaniem Polskiej Fundacji Narodowej jest upowszechnianie wiedzy o kulturze, o dziedzictwie narodowym, o historii najnowszej Polski, Polaków, o konsekwencjach tejże historii, jeżeli chodzi o tłumaczeniu jej, ale nie tylko w kraju, ale także i za granicą. I nie traktujemy tego wielkiego kampanijnego wydarzenia jako wydarzenia finalizującego nasze działania.
Aha, że koniec, kropka?
Oczywiście.
Czyli będzie ciąg dalszy. Możemy czekać na międzynarodowe produkcje związane na przykład z Rotmistrzem Pileckim, czy z rodziną Ulmów.
Oczywiście, że tak. Chodziło nam o zainicjowanie, o zastymulowanie, o próbę przedarcia się do masowej opinii publicznej i międzynarodowej. Mhm. I mamy faktycznie, odpowiadając na pytanie bezpośrednio pani redaktor, wspaniałe już informacje ze zewnątrz. To znaczy, na przykład w poniedziałek w zeszłym tygodniu gościła u nas Rita Cosby, trzykrotna laureatka Nagrody Emmy, wybitna dziennikarka Fox News, która w samych superlatywach wypowiadała się o tej akcji.
Ale była zaskoczona takimi informacjami?
Oczywiście, że była zaskoczona tymi informacjami. Oczywiście, że one były dla niej nowością, bo proszę powiedzieć mi, każdy z nas być może doświadcza w czasie pobytów zagranicznych polityk historycznych krajów, w których się znajdujemy, w mniejszym bądź większym stopniu. Każdy kraj prowadzi taką politykę, ona jest intencjonalna, nie jest przypadkowa, jest przemyślana, wykorzystuje się przy tej okazji różnego typu instrumenty.
Ale my wiele lat na taką politykę czekaliśmy.
No dokładnie.
Właśnie, o ile lat, panie prezesie, za późno zaczęliśmy troszczyć się o tą politykę związaną z edukacją historyczną za granicą, edukacją historyczną związaną z historią naszej ojczyzny.
Proszę łaskawie zauważyć, że żelazna kurtyna, za którą się znajdowaliśmy, w ogóle nie uprawiała polityki historycznej. Problemem chyba podstawowym jest to, że po 89 roku, po transformacji systemowej, to nie zostało w żaden sposób nadrabiane i w konsekwencją tego historia rodziny Ulmów, ochotnik z Auschwitz, czyli rotmistrz Witold Pilecki, oczywiście Katyń, oczywiście Wieluń, oczywiście to, że najwięcej drzew w Yad Vashem należy do Polaków, którzy są sprawiedliwi wśród narodów świata. Oczywiście informacja o tym, że ponad 22% polskiej populacji demograficznie wojna zniszczyła. Tego typu podstawowe i wydawałoby nam się naturalne, oczywiste informacje w ogóle nie funkcjonują w przestrzeni publicznej, międzynarodowej. To jest największy atrybut, symbol klęski tejże polityki. A więc my jesteśmy już daleko, daleko opóźnieni. Natomiast dopiero teraz wypracowujemy instrumenty i możliwości kanalizowania tych informacji do mediów międzynarodowych, bo poprzez nie chcemy dotrzeć do obywateli, pod strzechy, do pojedynczych osób, do ludzi, którzy się historią interesują, ale którzy też nie wiedzą, że Polska znajduje się na takim etapie rozwoju. Polska jest krajem, który ma potężną kulturę, ale to wszystko determinowane jest niestety konsekwencjami jeszcze II wojny światowej. Czytaj na przykład dziełami sztuki, które zostały gdzieś zaginione i nieodzyskane wieloma, wieloma innymi czynnikami.
Czy przedzieranie się z tą prawdą historyczną związaną z historią naszej ojczyzny do innych krajów, do czego można to przedzieranie się z tą prawdą historyczną porównać? Do drogi z zasiekami?
Oczywiście, że tak. Znaczy, tych metafor, analogii moglibyśmy znaleźć więcej i każda z nich jednak kładzie nacisk na to, że trzeba przełamać pewien bierny opór także i polskich mediów, szczerze mówiąc, także i polskich instytucji i fundacji, które mają bardzo podobne, zbieżne względem naszej fundacji zamierzenia i cele statutowe. Trzeba przełamać opór także i mediów zagranicznych. Nie chciałbym tutaj wchodzić w szczegóły, ale proszę mi wierzyć, negocjowanie z każdym z periodyków poszczególnych zasad publikowania okładek i artykułów. Częstokroć, nie mówię, że zawsze, ale częstokroć to było dosyć skomplikowane, to był skomplikowany proces negocjacyjny.
A od kiedy te negocjacje rozpoczęły się?
Negocjacje trwały kilka miesięcy. Pojawiły się nawet periodyki, które w ramach swoich komisji etycznych bardzo mocno chciały ingerować w poszczególne teksty, co można by nazwać także i cenzurą prewencyjną. Natomiast my dążyliśmy, i ufam, że nam się to udało, dążyliśmy do tego, aby jednak prawda historyczna zwyciężyła, aby rzeczywiście wszystkie materiały były historycznie rzetelnie uźródłowione, aby mówić o zobiektywizowanej historii, nie tylko historii z naszej perspektywy, ale naprawdę historii, która po prostu jest faktografią, nie tylko i wyłącznie interpretacją.
Redaktor którego zagranicznego dziennika okazał się najbardziej odważny, czyli przyjął tę prawdę historyczną na klatę?
Znaczy, trudno powiedzieć, czy mógłbym wskazać tutaj teraz jeden konkretny kraj bądź redakcję,
która z radością tak reagowała na taką.
Wydaje mi się, że są też periodyki, które w żaden sposób nie kwestionowały zasadności tego przedsięwzięcia. W Stanach Zjednoczonych, gdzie polityka historyczna jest bardzo ściśle związana z polityką kulturową, kulturalną, w Stanach Zjednoczonych, gdzie takich instytucji jak nasza fundacja jest bardzo dużo i która od kilkudziesięciu lat funkcjonują i realizują swoją misję.
Jest dużo takich instytucji, które dbają o dobry PR, o dobry wizerunek.
Nawet
Ameryki,
nie o dobry
tak?
PR, tylko i dobry wizerunek, po prostu o prawdę historyczną. Dbają po prostu o to, żeby promować i gospodarkę danego kraju za granicą. Dbają o to, aby walczyć przede wszystkim z informacjami przekłamującymi historię i obraźliwymi, fałszującymi historię z perspektywy danego kraju. A więc ja sobie na przykład chwalę, że właśnie Stany Zjednoczone okazały się być najbardziej rozumiejącym krajem z wolnością prasy, gdzie zjawiska takie jak agenda setting, wszelkie preselekcje, wszelkie cenzury nie były uaktywniane.
A Francja i Niemcy?
Francja przyznaje, że również to były te periodyki Le Figaro, L'Opinion, także belgijski Le Soir, które z dużym zrozumieniem odniosły się do naszego przedsięwzięcia i z dużym wsparciem. W rzeczywistości niemieckiej Die Welt rzeczywiście był również bardzo, bardzo sprzyjającym względem naszych działań.
Czyli co kilka miesięcy trzeba to powtarzać, panie prezesie,
to jest niczym
tak?
Szczepionka, to znaczy bezsprzecznie należałoby to powtarzać, ale też połączyć z innego typu akcjami, to znaczy jednowymiarowy kanał, czyli uaktywnienie pracy międzynarodowej, to oczywiście punkt ważny, istotny i tak jak mówiłem, inicjujący, ale dopiero synergia różnego typu działań będzie przynosiła nam pewne efekty. Poza tym pamiętajmy o jednym, to musi być działanie longitudinalne, to musi trwać w czasie, żeby przyniosło określone rezultaty, efekty.
Tak?
Synergia, strategia długofalowa i przede wszystkim włączenie się innych instytucji, nie sektora finansów publicznych, ale społeczeństwa obywatelskiego, proszę zauważyć. Polska Fundacja Narodowa jest składową społeczeństwa obywatelskiego. To my jesteśmy między innymi tym NGO-sem, który prowadzi politykę partycypacyjną. Chcielibyśmy włączyć jak najwięcej instytucji właśnie z obszaru NGO-sów do realizowania tego typu akcji, bowiem tak to się dzieje w innych też i krajach. A my chcemy wzorować się na najlepszych i najskuteczniejszych.
Patryk Ney, z którym rozmawiałam tutaj na antenie Radia Warszawa, nazwałam go ambasadorem dobrej polskiej sprawy, ponieważ jest zachwycony historią Polski, jest zachwycony postawą polskich bohaterów i długo, długo był zszokowany, że nie wiedział o tym przez lata. Jego przyjaciele, znajomi z Wielkiej Brytanii też o tym nie wiedzieli.
Ale to świadczy tylko o tym, że ta polityka bierności, która przez bardzo wiele lat dominowała w polskich działaniach związanych z polityką historyczną, przyniosła efekt w postaci przedarcia się takich dominujących narracji, które z perspektywy polskiej racji stanu nie są w ogóle korzystne i nie są prawdziwe. To tylko świadczy o tym, że my nawet nie szukaliśmy tych ambasadorów dobrych, którzy samodzielnie, bez naszego wsparcia interesowali się polską historią i tymi wydarzeniami. My nie prowadziliśmy jakichkolwiek działań, które w konsekwencji miały jednak zmienić jakieś postawy, opinie, oceny. Polska Fundacja Narodowa rzeczywiście w tym dziele uczestniczy. To jest wielkie, naprawdę wielki sukces i Polskiej Fundacji Narodowej, i oczywiście Instytutu Nowych Mediów, potężnego zespołu ludzi, którzy nad tym pracowali, ludzi w pełni zaangażowanych, którzy gdyby mieli możliwość o wiele wcześniej realizować tego typu projekty, nazywamy je dziełami,
to dzisiaj byśmy mieli też owoce już, prawda?
Tak, tak. Dzisiaj mielibyśmy oczywiście bardziej wyraziste owoce. Dzisiaj nie mówilibyśmy o zainicjowaniu, o potrzebie rozpoczęcia pewnego procesu przemiany, pewnego procesu wprowadzania naszej opowieści historycznej i naszego opowiadania o historii i o kulturze, ale byśmy raczej mówili, szukali środków rozwinięcia tego, upowszechnienia, dotarcia do tych ślepych plamek, które nam jeszcze się tutaj nie
uwidoczniały. A dużo jest, panie prezesie, tych ślepych plamek, tych wątków historycznych, o których trzeba mówić. Krajom Unii Europejskiej, o którym trzeba mówić Ameryce.
Tych plamek jest bardzo dużo. To znaczy, te, które wymieniłem, zenumerowałem, tych kilka, to są oczywiście tylko egzemplifikacje. Natomiast takich ważnych wątków historycznych, które są ważne nie tylko z perspektywy polskiej tożsamości historycznej, które są ważne nie tylko z perspektywy polskiej pamięci historycznej, ale są immanentnymi częściami w ogóle historii powszechnej, jest niezmiernie wiele. No, chciałoby się aż przypomnieć jeszcze enigmę i to, że jednak dominuje przekonanie o tym, że to brytyjscy naukowcy,
oczywiście, przecież film jeden na ten temat powstał, tak?
Oczywiście, że tak.
A Polacy tam byli w trzecim, czwartym rzędzie, to wy możecie popracować nad tymi wzorami.
Ale proszę zobaczyć, kultura popularna mówi nam po prostu o tym, że nasze działania, jakiekolwiek uprzednie, albo ich w ogóle nie było, albo były nieskuteczne. Właśnie kultura popularna, właśnie filmy mówi nam to w sposób najbardziej jaskrawy. Stąd też Polska Fundacja Narodowa oczywiście, że ma ambicje produkowania filmów, także ważnych filmów o ważnych wydarzeniach, filmów, które będą przedzierały się do odbiorców zachodnioeuropejskich przede wszystkim.
Czy to znaczy, że trzeba wtedy zatrudnić amerykańskiego reżysera albo innego reżysera niż polski?
Być może tak, ale ja bym tutaj nie stawiał takiego determinującego wniosku, że dobry film o polskiej historii, taki, który rzeczywiście będzie dobrze odebrany przez odbiorców, na przykład amerykańskich, winien być przez hollywoodzkiego reżysera realizowany. Uważam oczywiście, że najbardziej zadziała tutaj dobra koprodukcja, w ramach której bardziej będą liczyły się amerykańskie sieci dystrybucyjne, jeżeli chodzi o filmy i produkcje filmowe, a nie tylko amerykańskie wsparcie w zakresie reżyserii czy aktorów. Natomiast na pewno brakuje nam dobrych scenariuszy, takich epickich, które byłyby na skalę amerykańskich przedsięwzięć filmowych.
Uśmiecham się, bo dzisiaj dzieci używają często tego słowa epickie. Epickie. To była epicka lekcja. Tak.
Tak. Epickie według naszej definicji. Epickie to są takie, które będą nie tylko filmem, ale olbrzymim kinem. Takie, które wzbudzą określone emocje, empatię względem poszczególnych jednostek, bo najwspanialszym sposobem dotarcia do widza jest przecież opowiedzenie o wielkiej historii, o wielkich strukturach historycznych poprzez dramat pojedynczych jednostek. Amerykanie mają ten wielki dar wypracowany już przez lata. Potrafią robić takie filmy, na których płaczemy, na których z emocji bije nam serce.
Mel Gibson o Pileckim, panie prezesie,
To by było wspaniałe. To by było wspaniałe. Mamy takie marzenia. Może nam się uda, a może, proszę zobaczyć, rozpoczynając tą kampanię, również nie wierzyliśmy.
I dzisiaj Radio Warszawa, 9 dzień września, Mel Gibson, Pilecki.
Również rozpoczynając tą kampanię mieliśmy obawy, mieliśmy pewne wątpliwości, ale nam się udało, bo przekroczyliśmy swoje własne lęki i uruchomiliśmy wydarzenie na skalę globalną. Podkreślam, bezprecedensowe w dotychczasowej polityce historycznej. I tak samo jest z tym filmem, tak jak pani mówi. A może Mel Gibson o ochotniku z Auschwitz na podstawie świetnej książki.
Mel,
Ochotnik.
Zapraszamy. Mel, zapraszamy.
Tak, chciałbym przypomnieć, że Polska Fundacja Narodowa zaprosiła Mela Gibsona. Mel Gibson wystąpił w jednym ze spotów Polskiej Fundacji Narodowej.
Więc
z okazji stulecia niepodległości.
Trzeba zrobić ten kolejny krok.
Oczywiście, że mamy już wypracowane kontakt i z Liam Neesonem, i z Melem Gibsonem, i z wieloma innymi. Natomiast ostrożnie, to znaczy najpierw stosujmy zasady małych kroków, uzyskajmy dobry scenariusz, zastanówmy się nad dobrą koprodukcją i stwórzmy dobry film na skalę światową, ponieważ nie możemy wchodzić już w półśrodki. Jesteśmy tak opóźnieni, że półśrodki nie będą skuteczne.
Tak. Uśmiecham się, bo wyobraziłam sobie, że Mel tutaj usiądzie za jakiś czas.
Ufamy, wierzymy, że nam się uda. Ufamy,
pewnie,
wierzymy.
Tak.
Gdybyśmy
pewnie,
nie ufali, nie wierzyli w Polskiej Fundacji Narodowej, w nasze działanie, w naszą misję, to byśmy w większości przedsięwzięć nie rozpoczynali w ogóle, ponieważ każdy z zewnątrz twierdził, że one są obarczone zbyt wysokim poziomem ryzyka, ale my właśnie bierzemy na siebie to ryzyko, popełniamy czasami błędy, ale mamy sukcesy, którymi możemy się chwalić i ta kampania jest tegoż przykładem.
Panie prezesie, sojusznikom, czy jak mówią historycy, tak zwanym sojusznikom polskim, była na rękę przemilczana tragedia, takie osamotnienie naszego narodu w czasie II wojny światowej?
Oczywiście, że było na rękę. To znaczy, proszę mi łaskawie powiedzieć, czy wyrzut sumienia nie należałoby zredukować poprzez wyparcie. Ten schemat freudowski, zakładający libidalną strukturę osobowości, bardzo dobrze funkcjonuje.
O kobietach akurat źle mówił Freud. Tutaj się nie zgadzam, ale w tych sprawach akurat mu się udało, prawda? Wyparcie tego, tak?
Traktuję to jako punkt wyjścia, żeby zrozumieć dlaczego. To znaczy, dlaczego i poszczególne rządy w ramach swojej polityki historycznej i media, które powinny być wieloperspektywiczne, unikały tego tematu. Dlatego, że rzeczywiście jest to temat niewygodny. Jest to temat niewygodny ze względu na to, że jednoznacznie wskazuje,
kto jest. Uważaliśmy, że ktoś nas będzie przepraszał, tak?
Byliśmy naiwni.
Że ktoś uderzy się w piersi i powie, tak, to nasza wina.
Byliśmy
naiwni,
bo
potoczyłoby się inaczej.
Oczekiwaliśmy, że zrozumienie przychodzi samoistnie, a prawda broni się sama. A tak nie jest. Prawda nie broni się sama. Nasza historia nam na to wskazuje w sposób najbardziej dogłębny i racjonalny. I nie możemy być naiwni, sądząc, że powodowani tym poczuciem winy i posiadający samo zrozumienie będą rzeczywiście włączali wątki z polskiej perspektywy historycznej, prawdziwe wątki, chciałem zauważyć, jeżeli chodzi o faktografię i źródła historyczne, do swoich opowieści historycznych. Nie, my w ogóle nie próbowaliśmy nawet dać przyczynków do zrozumienia. Jeżeli my unikaliśmy opowiadania o sobie samych, jeżeli my unikaliśmy rodzaju takiego marketingu historycznego, jeżeli my sądziliśmy, że pojedyncze analizy naszych uczonych historyków, które na polskim rynku osiągają sukces, będą miały jakikolwiek wpływ na media zagraniczne bądź na opinię o charakterze międzynarodowym, to łudziliśmy się. To wymaga i to jest realizowane w każdym cywilizowanym, demokratycznym kraju. To wymaga określonych działań, wymaga pewnej procedury, wymaga pewnych inicjatyw, wymaga pewnych projektów, wymaga synergii, tak jak to pani redaktor stwierdziła, różnych instytucji i różnych przedsięwzięć.
A nawet przypominanie, że to Polak wynalazł kamizelkę kuloodporną, prawda?
Oczywiście i nie tylko.
I to jest bardzo długa lista, dlatego jak robię konkursy, to pytam właśnie o dokonania Polaków i o ich wynalazki. Tak uśmiecham się, bo przypomniałam sobie, ile filmów Francuzi zrobili na temat francuskiego ruchu oporu.
Och.
Prawda?
Chciałby się zapytać.
Amerykanie do nich wrócili, prawda, żeby im pomóc.
Chciałoby się zapytać, jak wiele filmów Polska zrealizowała, jeżeli chodzi o Armię Krajową, jeżeli chodzi o polską historię. Proszę zobaczyć. Nie. Jestem daleki od tego, żeby...
No Niemcy zatroszczyli się, prawda, żeby Armii Krajowej
tak,
w negatywny sposób mówić, opowiadać.
Ale sami do tego dopuściliśmy. W sensie, jeszcze raz podkreślam, jeżeli wcześniej żadne aktywne działania nie były realizowane, to oddawaliśmy pałeczkę wszystkim innym, którzy jednak mieli tą świadomość, że należy o tym mówić, ale żeby uprzedzać fakty i żeby tak naprawdę przedstawiać wszystko korzystne z perspektywy własnej racji stanu, własnej polityki historycznej i własnej pamięci historycznej, nawet opartej na wyparciu. A więc sami de facto do tego dopuściliśmy. Stąd teraz nadrabianie tego czasu, tego dalekiego interwału, który powinien być zagospodarowany już o wiele wcześniej, jest trudne, jest kłopotliwe i mamy tego świadomość. Ale nie możemy się poddawać. Musimy właśnie w sposób wzmożony, w sposób bardziej kampanijny, bardziej sugestywny realizować nasze zobowiązania.
A najbliższe plany teraz, najważniejsze wyzwanie Polskiej Fundacji Narodowej to?
Obecnie Polska Fundacja Narodowa realizuje 38 projektów, w tym, jeszcze raz podkreślam, tak olbrzymie jak Team 100, wspierające polskich lekkoatletów i paralimpijczyków, także produkcje filmowe. Niedługo będziemy Państwa informować już o rozpoczęciu zdjęć do filmu Śmierć Zygelbojma z bardzo dobrą obsadą, z panią Kaliną Gruszką, z panem Jackiem Rothem. Też piękna opowieść o polskiej historii, bardzo dramatyczna i przedstawiająca ją z perspektywy losów jednostki. Przygotowujemy się także do nowego filmu, który dla nas produkuje Peter Greenberg z serii Hidden Poland. Również realizujemy przedsięwzięcia bardziej punktowe, na przykład związane z edukowaniem żołnierzy NATO przebywających w Polsce, traktując ich jako dobrych ambasadorów polskiej kultury i polskiej historii. To jest tak zwany projekt Zwiastun. Realizujemy bardzo wiele projektów na wschodzie w ramach polskiego dziedzictwa wschód.
Ale kiedy telefon do Mela Gibsona? Nie chcę być monotematyczna, ale jak słowo rzekło.
Z jednej strony czuję taki ból w sercu, prawda, że zawsze będę przegrywał z Melem Gibsonem, ale i co jest oczywiste i z pokorą to przyjmuję.
Natomiast, nie na wszystkich polach przecież.
Mam nadzieję. Natomiast zapewniam pani redaktor, że dysponujemy telefonem do Mela Gibsona i będziemy z nim także rozmawiali w zakresie naszych przyszłych działań. Natomiast ufam, że spotkamy się tutaj
żeby mówić o kolejnych
sukcesach, o kolejnych przedsięwzięciach. Mało tylko, że będę mógł powiedzieć już o tych, które są obecnie negocjowane, a również charakteryzują się tym myśleniem perspektywicznym, longitudinalnym, globalnym,
tak,
międzynarodowym.
Tak, już tam za horyzontem, już widzę to.
Naprawdę my je już konkludujemy w zakresie negocjacji. I proszę mi wierzyć, będzie pani redaktor niemniej usatysfakcjonowana. Oczekuję efektu wow, oczekuję efektu niesamowite, oczekuję efektu większego niż Mel Gibson, który by w studio tutaj się znalazł i opowiadał o naszych wspólnych przedsięwzięciach.
Dobrze, świetnie. Pan Marcin Zarzecki, prezes Polskiej Fundacji Narodowej, był dzisiaj z nami. Do usłyszenia, pozdrawiam.
Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.